W praktyce Kościoła istnieją zasadniczo dwa typy procesów beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych. Mamy tak zwanych wyznawców i tych, których Kościół uznaje za męczenników. To są dwa zasadnicze procesy. W wypadku męczeństwa Kościół normy prawa kanonicznego nie wymagają potwierdzenia świętości poprzez cud, ponieważ sam fakt męczeństwa jest niejako Bożym przypieczętowaniem świętości życia człowieka. Pomimo całego z punktu widzenia ludzkiego tragizmu sytuacji, jednak z punktu widzenia teologicznego, patrząc na te wydarzenia oczyma wiary, męczeństwo, prawdziwe męczeństwo jest znakiem Bożej łaski dla człowieka. Także to jest pierwszy rodzaj procesu. Natomiast drugi rodzaj procesu, tak jak mówiłem, chodzi o wyznawców. Historycznie rzecz biorąc, to jest proces, który powstał z biegiem lat. Na początku Kościół właściwie znał jedynie męczenników jako świętych. Dopiero z chwilą ustania prześladowań Kościoła nastąpił rozwój tego procesu dotyczącego wyznawców. Jaka jest podstawa dla uznania kogoś świętego? Zasadniczym elementem jest tak zwana opinia świętości. Czyli osoba, która żyje wśród nas, która żyła, musi cieszyć się ze strony opinii publicznej, współbraci w wierze, przekonaniem, że jest to osoba, która no właśnie realizuje życie chrześcijańskie według tej wysokiej miary, a więc opinia świętości, która powinna towarzyszyć już życiu, jak i być obecna po śmierci tej osoby. Stwierdzenie istnienia opinii świętości daje biskupowi prawo do rozpoczęcia procesu dotyczącego heroiczności cnót. A więc ten proces, który my w tej chwili prowadzimy, no ze względu właśnie na bardzo powszechną opinię świętości Jana Pawła II, jako przedmiot zasadniczy ma niejako ustalenie w konkretnych faktach historycznych, na czym polega jego świętość, dlaczego ludzie są przekonani o tej świętości. I tu my mówimy właśnie o życiu i przeżywaniu cnót chrześcijańskich i ludzkich w sposób heroiczny, to znaczy ponadprzeciętny. To jest właściwie zasadniczy cel tego procesu. Są dwa etapy takiego procesu beatyfikacyjnego. To jest etap diecezjalny i później etap kongregacyjny. Na etapie diecezjalnym, który zakończyliśmy, został zgromadzony niejako surowiec, materia pierwsza dla tego procesu. A więc zostały zebrane zeznania osób, które znały Ojca Świętego, które są przekonane o Jego świętości i które w swoich wypowiedziach mogły konkretnie poświadczyć, na czym polegała właśnie ta Jego świętość. Teraz w kongregacji, właśnie przy opracowaniu tej tak zwanej pozycjo, trzeba będzie niejako wybrać wszystkie elementy istotne dla procesu i w sposób naukowy, prawny, przedstawić, właśnie udowodnić tę świętość. Po napisaniu pozycji, ona zostanie, pozycja jest pisana przez postulatora przy współpracy z relatorem, którego mianuje kongregacja. Po napisaniu pozycji ta książka zostanie, ta księga, bo to jest ogromna rzecz, zostanie przekazana pod osąd teologów, historyków, moralistów, specjalistów, którzy wydadzą swoją opinię na ten temat. W oparciu o tę wstępną, niejako techniczną opinię będą zredagowane wota, które będą podstawą dla dalszej dyskusji ze strony biskupów i kardynałów, którzy wydadzą ostateczną opinię. Jeżeli, powiedzmy, wynik tej dyskusji teologicznej będzie pozytywny, to momentem kończącym proces w sensie prawnym jest wydanie przez Ojca Świętego dekretu o heroiczności cnót.
A advocatus diaboli na którym etapie?
On działa przede wszystkim na etapie diecezjalnym, kiedy zbierane są materiały dotyczące życia i heroiczności cnót, opinii świętości, ze względu na to, żeby, no właśnie, wiadomo, że kto jest zainteresowany tym procesem, a więc strona procesowa, którą reprezentuje w tym procesie postulator, jest zainteresowana oczywiście wykazaniem wszystkich tych elementów, które świadczą o świętości. I dlatego dla pewnego zrównoważenia jest obecny również tak zwany promotor sprawiedliwości, którego zadaniem jest czuwanie nad tym, ażeby ewentualne elementy, które mogłyby stanowić jakieś problemy, punkt zapytania, nie zostały w takim procesie pominięte. Jest to normalne ze względu na ludzką ułomność. Natomiast trzeba pamiętać, że w procesie beatyfikacyjnym nie ma interesu prywatnego, a więc również strona, która jest zainteresowana przedstawieniem kandydata na ołtarze, nie reprezentuje tutaj swojego własnego interesu, to nie jest kwestia jakiejś ambicji czy aspiracji, ale chodzi o dobro wspólne. A więc tutaj zarówno postulator, jak i promotor sprawiedliwości mają to samo zadanie, może z różnego punktu widzenia, to samo zadanie ustalenia wszystkiego tego, co jest prawdą.
Wiemy, że cały ten proces musi być przeprowadzony dokładnie, żeby go nie można było później podważyć. Czy jest mniej więcej wiadomo, kiedy może nastąpić ten proces wniesienia naszego rodaka na ołtarze?
Jak wiadomo, w drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego odbyła się uroczysta sesja kończąca etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego. W chwili obecnej jesteśmy już na etapie kongregacji. Cała dokumentacja, która została zebrana w ramach tego procesu, a właściwie kilku procesów, bo trzeba zwrócić uwagę, że równolegle do procesu rzymskiego był przeprowadzony proces krakowski, tak zwany pomocniczy, czyli rogatoryjny, które wchodzą, powiedzmy, mieszczą się w ramach tego samego procesu dotyczącego heroiczności cnót. Ale był prowadzony też proces dotyczący cudu, tak zwanego supermiro, i ten proces prowadzony we Francji również się zakończył. Jego zakończenie nastąpiło kilka dni wcześniej, przed zakończeniem procesu o heroiczności cnót. Natomiast ta dokumentacja była właściwie równolegle złożona w kongregacji, zarówno tego procesu francuskiego, jak i rzymskiego. W tej chwili zdecydowanie za wcześnie, aby mówić o jakichś konkretnych datach. Jedyne, co mogę powiedzieć, to jest to, że staramy się, aby nie tracić czasu, pracujemy, ale każdy proces ma swoją własną dynamikę, sytuacje, które mogą być sytuacjami w tej chwili jeszcze nieprzewidywalnymi, mogą, powiedzmy, przy opracowaniu materiału wyniknąć pewne trudności, które trzeba będzie wyjaśnić, pogłębić, zdobywając nowe dokumenty i tak dalej. Także w tej chwili zdecydowanie za wcześnie, aby mówić o dacie beatyfikacji.
A jakiego rodzaju świadectwa składali ludzie?
Tak jak powiedziałem, ja nie mogę wejść w meritum tej sprawy, bo to jest oczywiście okryte tajemnicą procesową, ale tak jak powiedziałem, zasadniczymi elementami, które interesowały nas przy tym procesie, to są fakty z życia. Fakty z życia świadczące o heroiczności wykonywania cnót. I trzeci element to jest przekonanie o świętości, czyli są te trzy elementy.
Jeżeli ktoś doznał cudu łaski, na przykład uzdrowienia zasadniczym Jana Pawła II, to co dalej mógł zrobić?
Rzeczywiście dostałem bardzo dużo listów zawierających świadectwa otrzymanych łask. Nie wszystkie te świadectwa można będzie wykorzystać, powiedzmy, do przeprowadzenia cudu. Bo rzeczywiście, chociaż osobie Jana Pawła II i temu procesowi towarzyszą znaki obfitości Bożej łaski, Bożych łask otrzymywanych przez jego wstawiennictwo, ale to jest tylko, powiedzmy, kryteria wyboru przypadku, który może być przydatny w procesie, są dość surowe i zostały w tej chwili wybrane jeden przypadek, o którym wiadomo, to jest uzdrowienie tej francuskiej zakonnicy z choroby Parkinsona, który jest przypisywany wstawiennictwu Jana Pawła II. Jest jeszcze inny przypadek, ale w tej chwili jestem na etapie, powiedzmy, gromadzenia dokumentacji, także o tym jeszcze przypadku nie chciałbym wymówić. Natomiast osoby, które są przekonane o doznaniu łaski przestawnictwa na Pawła II, powinny, tak jak wiele to zrobiło osób, napisać do biura postulatora w tej sprawie. Chociaż nie będzie to, powiedzmy, przypadek służący jako owa pieczęć Boża, Vox Dei, w procesie, jednak będzie to przypadek, który zostanie załączony do akt procesowych dla podkreślenia tak zwanej opinii świętości. No bo wiadomo, że jeżeli przypisujemy wstawiennictwo danej osobie, jesteśmy przekonani o jej świętości. Wśród listów, które otrzymuję jako postulator, to już są naprawdę dziesiątki, setki tysięcy listów, wiadomości, które zostały przesłane mailem. Zdecydowana większość pochodzi oczywiście ze środowisk katolickich, to jest zupełnie zrozumiałe. I może taką ciekawostką jest to, że bardzo dużo, jeśli nie większość, to są listy gdzieś tam pochodzące z Ameryki Łacińskiej. To był zdecydowanie kontynent, który był bardzo bliski papieżowi i chyba ludzie bardzo odczuwali jego życzliwość, jego bliskość, tak jak to jest. Ale też są listy, które pochodzą ze środowisk niezwiązanych w ogóle z Kościołem katolickim. Przyszły listy pochodzące od braci prawosławnych, protestantów, ale również pochodzących ze środowisk muzułmańskich i żydowskich. Także wiele jest takich znaków przekonania bardzo powszechnego przekonania o świętości Jana Pawła II. Trudno powiedzieć, żeby powiedzmy, no, czy muzułmanie, czy Żydzi podzielali naszą wyobraźnię o świętości, bo to nie zawsze mówimy o tych samych rzeczach, ale z całą pewnością podkreślana jest zawsze szczególna statura Jana Pawła II w sensie duchowym, moralnym i po prostu ludzkim. Taką bardzo ciekawą rzeczą jest to, że z tego środowiska muzułmańskiego jeden z listów pochodził od kobiety. No wiadomo, jakie jest powszechne przekonanie o stosunku czy o pozycji kobiety w świecie muzułmańskim. Ta kobieta pisała bardzo piękny list o tym, jak ona się poczuła dowartościowana w swojej naturze kobiecej. Poprzez nauczanie, poprzez gesty Jana Pawła II wobec kobiet. Wobec tego, co Ojciec Święty powiedział na temat godności kobiety, jej roli w życiu, w historii zbawienia. Także właśnie z tego środowiska usłyszeć tego typu słowa, wydaje mi się, że jest to bardzo przejmujące świadectwo.